przed momentem ustawialiśmy mikrofon, bo jest z nami już nasz gość, pan Karol Olszanowski, analityk rynków rolnych, ekonomista, prawnik, ale także rolnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
No właśnie, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. One odbędą się między 6 a 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. No i tym żyje tak naprawdę nasza przestrzeń medialna w naturalny sposób. No my przyglądamy się także cały czas sytuacji rolników, polskich rolników, ale te wybory, o nich też mówi się, że to są tak naprawdę najważniejsze wybory w powojennej Polsce, chociaż wybory do Parlamentu Europejskiego, ale jednak tak mocno ta rzeczywistość dzisiaj przenika po prostu do naszej codzienności i dlatego powinniśmy traktować to jako jedno z najważniejszych wyborów. Spójrzmy w takim razie na to, co dzieje się z gospodarką europejską, jeżeli chodzi o rolnictwo, jeżeli chodzi o te zapisy i o całą strategię w Zielonym Ładzie.
No właśnie, panie redaktor, bo to dzięki tym protestom rolnikom my w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o Zielonym Ładzie, a koncepcja nie jest nowa. Ona została przyjęta przez Radę Europejską już w grudniu 2019 roku, czyli to już jest prawie 5 lat, 4,5 roku. I proszę państwa, dzięki protestom rolnikom, którzy występowali no, jednocześnie przeciwko spadkom cen, ale także przeciwko Zielonym Ładowi, w ogóle zaczęliśmy się orientować, co to jest. I ja właśnie cieszę się, że pani redaktor poruszyła ten temat, ponieważ gdzieś utkwiło świadomość społecznej, że rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, czyli Zielony Ład równa się rolnictwo. Nie, nie, szanowni państwo, to jest absolutny błąd, ponieważ Zielony Ład to jest cała strategia przemodelowania nie tylko gospodarki, bo żeby to dotyczyło tylko energetyki czy przemysłu, to jeszcze rozumiem, ale to dotyczy, szanowni państwo, nas wszystkich. Między innymi odejście, przynajmniej zakładane odejście od aut spalinowych, termomodernizację domów, wymianę źródeł ogrzewania. No, naprawdę tych strategii jest wiele. No, nie wiem, czy państwo wiecie, ale na przykład wejdzie ETS2 w 2027 roku i tam są podatki od aut spalinowych czy od emisyjności domów. No tutaj była wrzawa medialna o kamienie milowe, że będzie tak zwany podatek od auta spalinowego. To wszystko jest pokłosie i bardzo dobrze, że my o tym rozmawiamy.
I bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy i dobrze, że pan wspomina tak naprawdę, że no nie tylko kwestia i może problem albo bolączka rolników, ale to zapisy, które będą tak naprawdę wpływały na naszą codzienność, na to, jak powinny wyglądać nasze domy, w jaki sposób tak powinny być ogrzewane, jakimi autami będziemy wjeżdżać i gdzie będziemy wjeżdżać, bo mamy zielone strefy, a zdajemy sobie sprawę, że no, my mówimy pewnie o jakimś nadal niestety marginesie osób w Polsce, które będą w stanie nawet finansowo i ekonomicznie po prostu dostosować się do tych wszystkich wymogów, a co z całą resztą?
No właśnie, szanowni państwo, pamiętajmy, że zgodnie z oficjalnymi badaniami CBOS-u 20% Polaków nie ma żadnych oszczędności, wręcz jest zadłużonych, a 25% ma oszczędności do 5000 zł, czyli prawie połowa naszych rodaków nie ma oszczędności, żeby sfinansować te zmiany. Przecież na pewno państwo jesteście świadomi, jakie to są koszty zakupu fotowoltaiki, wymiany pompy ciepła, zmiany samochodu, zwłaszcza na elektryczne, czy na ten, który spełnia najnowsze normy. Dzisiaj euro 6, a jeszcze wejdzie euro 7. Przecież to są setki tysięcy złotych. Oczywiście należy nadmienić, że są proponowane formy wsparcia, ale tutaj wszystko zależy od hojności właściwie państw członkowskich, ponieważ na nich spoczywa główny ciężar ekonomiczny. Unia Europejska oczywiście dokłada, ale te kwoty w porównaniu z zapotrzebowaniem są symboliczne. Ja dam państwu tylko przykład, że same Niemcy, i to jest w raporcie Bundestagu, który szacował koszty dyrektywy budynkowej, oceniły, że potrzebują 200 miliardów euro rocznie na bieżącą termomodernizację, kiedy cały budżet Unii Europejskiej, cały budżet, a przed chwilą mówiłem tylko o Niemczech, to jest 66 miliardów na cały program. I pani redaktor, jedno słowo, a wie pani, ile domów w Polsce ma być rocznie termomodernizowanych zgodnie z naszą strategią?
Nie mam pojęcia.
250 tysięcy, to jest miasto wielkości Torunia.
No właśnie, czy trochę tak nie jest jednak, że po prostu te biedniejsze kraje Unii Europejskiej będą miały spory problem i będą musiały udźwignąć ten koszt, ale jednak to trochę jest na rękę i na przykład takie kraje jak Francja czy jak Niemcy wyjdą po prostu obronną ręką z tego wszystkiego.
Nie wiem, czy im to jest na rękę. Przeglądałem przepisy francuskie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o same budynki. To na przykład osoby, które mają budynki o najniższej klasie energetycznej. Proszę pamiętać, że tam jest inny klimat. Tam jest dużo budynków zabytkowych, gdzie faktycznie te klasy są niskie, choćby no, przecież nie znano styropianów, czy pomp ciepła 100 lat temu, czy dawniej. To na przykład te osoby nie mogą wynajmować swoich budynków. Te osoby na przykład nie mogą podwyższać czynszu nowym najemcom, czy tak naprawdę mają coraz mniejszą możliwość rozwoju rozporządzania swoją własnością. Na przykład patrzyłem na przepisy niemieckie, oni tam troszkę inaczej poszli w stronę kar, czyli cały katalog, tam było 29 różnych uchybień, między innymi na przykład niezgłoszenie źródła ogrzewania, czy niedopilnowanie uzyskania świadectwa termomodernizacji, to kary się wahały w zależności od 5 do 50 tysięcy euro. Holendrzy mają za to jeszcze inny patent i wiem z własnego doświadczenia, że Polacy też tą drogę po części wybrali, czyli jeżeli masz lepiej docieplony dom z ekologicznego źródła, dostaniesz lepszy i tańszy kredyt.
Jak spojrzymy na strategię Zielonego Ładu, to które tutaj zapisy są, albo które zapisy będą najbardziej kosztowne?
Samych kosztów, szanowni państwo, naprawdę włożyłem w to dużo sił, nie ma nigdzie jasno zapisanych. Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że to jest około 1,5 biliona, czyli 1500 miliardów rocznie na zielone zmiany w całości. Jak mówiłem, wybrane fragmenty gospodarek, często pojedynczych państw, co na przykład przytaczałem Niemcy, szacują na setki miliardów tylko danego obszaru. No, Polska sama szacuje, że potrzebuje około 500 miliardów na transformację samej sieci energetycznej do 2040 roku. No oczywiście do tego trzeba dodać koszt najpierw wygaszenia elektrowni węglowych, żeby w to miejsce postawienia alternatywnych źródeł, no tutaj mówi się głównie o atomie plus o rozwoju OZE, czyli szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tych kosztów nie ma jednoznacznie policzonych. Nie zrobiła tego Komisja Europejska, nie zrobił tego żaden think tank. Zresztą proszę pamiętać, że wiele prawa jest implementowanych z dyrektyw i to państwa decydują, jak to prawo ma finalnie wyglądać w danym porządku prawnym, stąd nie można określić tego, które będzie najbardziej kosztowne. No ale szanowni państwo, niech państwo sobie wejdą w cennik nawet aut elektrycznych. Przecież za 100 tysięcy nic się nie kupi. 150 to jest taki początek, prawda?
No chyba, że z Chin. One są chyba 25% tańsze niż nasze rynkowe.
Tak, Xiaomi nawet oferowało, z tego co pamiętam, za 80 tysięcy, z tym, że już jest dyskusja, żeby ich nie wpuszczać, ponieważ rząd chiński subsydiuje tam produkcję i to bardzo zagraża europejskiej branży motoryzacyjnej, co wynika z tego, że finalnie konsument zapłaci więcej. Proszę pamiętać, że jeszcze wejdzie podatek od śladu węglowego na granicy CBM w 2026 roku.
A czy nie jest jednak tak, że na przykład jakieś duże marki, nie chciałam tutaj wymieniać, ale po prostu zaczną jakąś kooperację i to po prostu sam rynek tutaj się ureguluje? Czy tutaj nie ma takiego ryzyka?
Chińczycy chyba nie są bardzo, patrząc na strukturę rynku dzisiaj, oczywiście zainteresowani współpracą. Zapewne pani sugeruje marki niemiecko-francuskie i troszkę udziału włoskiego w tym wszystkim. Patrząc na to, co robią marki niemieckie, one na przykład się wynoszą do Stanów Zjednoczonych. Mercedes wybudował ostatnio fabrykę za 2 miliardy dolarów w Stanach Zjednoczonych. Volkswagen również zwiększa tam produkcję. Sklepy Aldi podwoiło liczbę sklepów, chyba mając, tego co pamiętam, około 3 tysięcy już sklepów w całej Stanach Zjednoczonych. Czyli wynika z tego, że przemysł europejski upatruje tańszego źródła i pewnie stabilniejszego w USA.
Bardzo możliwe, chociaż właśnie nawet teraz trochę dzisiaj zdradzam kuluarowo i od kuchni, co robimy w Radio Wnet, ale sprawdzam informację, poczytałam gdzieś, że chyba Mercedes faktycznie w jakąś, tak, i tutaj zacytuję, prezes Mercedesa broni chińskich producentów, chce obniżenia ceł na samochody elektryczne. Niemcy mówią jednym głosem. Więc tutaj, no to myślę, że to jest temat na kolejną rozmowę, ale bardzo możliwe, że jednak no tutaj biznes będzie się regulował i trochę będzie chciał się rządzić własnymi prawami. Na razie są te głosy niezadowolenia faktycznie ze strony przedstawicieli tych dealerów europejskich, że nie mogą być konkurencyjni z tymi firmami chińskimi, no ale może taką taktyką Chiny, już zresztą znaną dla siebie, podejmą, że spróbują w jakiś sposób wejść w te firmy i w taką współpracę i też będziemy już na tym się zastanawiali nieco z innej perspektywy, no ale dobrze, wróćmy do tych spraw związanych z rolnictwem. Tak naprawdę, jeżeli rolnicy mieli coś ugrać, rolnicy europejscy, no to najlepszy moment był tak naprawdę teraz, przed wyborami, no bo wszystkim politykom zależy na tym, żeby zyskiwać jak najwięcej głosów. Nie wiem, czy to jest dobra teza, w mojej opinii, jeżeli niestety nie udało się przeforsować jakichś dużych zmian, jeżeli te wielkie zapowiadane protesty no teraz po prostu ucichły wszędzie już w Unii Europejskiej, to świadczy o tym, że to już jest przegrana?
Czy ucichły? Na pewno intensywność się zmniejszyła. Proszę pamiętać, że rolnicy zapowiedzieli ogólnoeuropejski protest na 4 czerwca, tuż przed wyborami do Europarlamentu i to w Brukseli. Czy sprawa jest przegrana? Przede wszystkim zaczęliśmy o tej sprawie mówić, to jest bardzo dużo. To jest największy sukces chyba tej całej akcji protestacyjnej. Natomiast Unia Europejska wycofała się przynajmniej z części założeń, to jest obecnie implementowane do porządku prawnego, no to słynne ugorowanie stało się ekoschematem płatnym. Patrzyłem, że nasze Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało 500 zł do hektara, żeby płacić za ziemię, której się nie wykorzystuje, czyli tak naprawdę wróciliśmy do koncepcji McSherry'ego sprzed 35 lat. Również troszeczkę zmniejszono liczbę kontroli, przynajmniej zapowiedziano zmniejszenie kontroli, natomiast sama istota Zielonego Ładu, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, Zielony Ład to nie dotyczy tylko rolnictwa, dotyczy to właściwie całego społeczeństwa i gospodarki. Czy rolnicy, ta sprawa jest stracona? Na pewno ucichło, jest straszna stagnacja na rynku, nie ma żadnego, przynajmniej w Polsce póki co, wsparcia rządowego dla rolników, handel płodami rolnymi, zwłaszcza zbożem, jest mizerny, dlatego coraz mniej media o tym mówią. Z tego co wiem, rozwiązano protest na granicy z Ukrainą, bo tam też była kolejna blokada.
No, na pewno pod Myśli Bożem, chyba pod Myśli Bożem zachodniopomorskim też rolnicy musieli rozwiązać protest, przenieśli go gdzieś pod Pyrzycę, bo tutaj zwracali mi na to uwagę słuchacze Radia Wnet. Natomiast jest jeszcze jedna chyba bardzo ważna kwestia, nad którą ja się zastanawiałam. No, rolnicy bardzo często inwestują w swoje gospodarstwa, biorą kredyty na warunkach preferencyjnych, no ale nadal to są pieniądze, które po prostu są pożyczane. Bardzo często z banków z kapitałem zagranicznym. No i czy tutaj nie ma takiego ryzyka, że po prostu w pewnym momencie, jeżeli ten rolnik naprawdę nie będzie, a już teraz niestety to tak wygląda, nie będzie w stanie finansować swojego biznesu, no to te ziemie po prostu są przejęte przez banki, jak przez banki z kapitałem zagranicznym, no to przez obcy kapitał.
No, jeżeli jest to kredyt hipoteczny i zabezpieczeniem jest ziemia, to oczywiście jest takie ryzyko, to dotyczy nie tylko rolników. Jest również szansa, ponieważ jest ustawa, która pomaga rolnikom wychodzić z zadłużenia. Wiem, że jej skala działania nie jest duża, bo jak patrzyłem, tam jest kilkaset wniosków rocznie o pomoc, o restrukturyzację tego długu. No, pani redaktor, na pewno zależy to od indywidualnego gospodarstwa, natomiast sam z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że faktycznie próg dochodowy bardzo spadł w rolnictwie, także nawet już pomijam, że średniej wielkości gospodarstwa w Polsce jest 11 hektarów, ale nawet jeżeli weźmiemy te towarowe, jak to się mówi, czy te 50 hektarów i więcej, ich jest kilkanaście tysięcy oczywiście w skali kraju, no to jeżeli próg dochodowy nawet jest 2000 zł z hektara, czyli niech będzie na te 100 tysięcy sumarycznie, mówię zysku, podzielimy to przez 12 miesięcy, no bo wiadomo, że plony się zbiera zazwyczaj raz w roku, nie licząc jakichś upraw specjalistycznych. Podzielimy to na koszty utrzymania rodziny, niezbędnych inwestycji, muszę pamiętać, amortyzacji sprzętu, właśnie o spłacie choćby odsetek od kredytu, się okaże, że faktycznie płynność rolników, i to pokazują dane statystyczne, drastycznie spada.
To może trzeba też mówić, informować opinię publiczną, no, o tym, że, bo gdzieś wydaje mi się, chociaż sporo rolnicy wsparcie otrzymali podczas tych ostatnich protestów, no to jednak też dużo pojawiało się takich głosów krytycznych, że roszczeniowe środowisko, które żyło z dopłat, że za dużo chcą, ale może, jeżeli w taki sposób przedstawiać opinię publiczną i sytuację rolników, że to jest po prostu też, no myśmy jako Polska mieli wyjątkowo trudną sytuację, kiedyś traciliśmy ziemię, no jeżeli rolnik, to jest przede wszystkim patriota często, osoba, która chce po prostu pracować i godnie zarabiać, o tym się zapomina. To nie jest też tak, że każdy człowiek chce pójść po jałmużnę i chce po prostu wziąć pieniądze za nic. Większość rolników woli czuć się podmiotowo u siebie. To są też osoby, które są bardzo mocno związane z ziemią, bardzo mocno związane ze swoim miejscem, więc gdzieś taką też wykonać może pracę edukacyjno-informacyjną, i to już jest pewnie bardziej zadanie dla nas, także dla dziennikarzy, no aby po prostu ludzie inaczej spojrzeli na tę sytuację rolników, a być może nawet szerzej na to, że my możemy stracić swoją ziemię po prostu jako Polacy, no bo jeżeli kontrolę nad tą ziemią, mieliśmy takie momenty przecież, nie wiem, z PGR-ami, które były wykupowane, później tak naprawdę często za bezcen, na słupy, my w zachodniopomorskim mieliśmy, to był naprawdę na ogromną skalę, no i niestety okazywało się, że te najlepsze czarnoziemy, że te ziemie w największych kawałkach, no to po prostu nie są już ziemie polskie.
Tak, spółki i do tej zagraniczne, pory tak oczywiście, to bo nie mogli tego kupować osobiście, tam często ustawa ich blokowała i brak zgód, natomiast kupowały to spółki, albo jak pani redaktor słusznie powiedziała, osoby tak zwane podstawione i proceder się odbywał. Ja tutaj, szanowni państwo, już nie będę wchodził w patriotyzm, w takie podniosłe hasła, ale musimy spojrzeć na bezpieczeństwo żywnościowe. Wiem, że zaraz ktoś powie, no tak, jak to bezpieczeństwo, każdy gniecie jak mantra, ale spójrzmy na to inaczej. Dwa przykłady. Jeżeli wcześniej Stany Zjednoczone transferowały swoją technologię do krajów, gdzie im było taniej produkować, na przykład Tajwan, Korea Południowa, a później do Chin, to oni utracili możliwość kontroli, zwłaszcza nad produkcją półprzewodników. Oczywiście Tajwan i Korea Południowa to są kraje, powiedzmy, zaprzyjaźnione ze Stanami Zjednoczonymi, a na pewno w podobnym bloku. Nie są, że tak powiem, żywotnym zagrożeniem, ale wytransferowanie technologii do Chin, gdzie Chińczycy zarówno byli bardzo pracowici, dobrze kopiowali tą technologię, spowodowało to, że Stany Zjednoczone za późno się zorientowały. Dzisiaj to Chiny produkują ponad dwa razy więcej chipów i półprzewodników niż Stany Zjednoczone, mimo że Stany są dostarczycielem tej technologii. Zmierzam do tego, że czasem są tak newralgiczne gałęzie gospodarki, a wydaje mi się, że żywność, no proszę państwa, no proszę spróbować tydzień nie jeść. I dam państwu przykład. Wiecie państwo, kto jest największym eksporterem pszenicy? Jest blisko ten eksport, to jest Rosja. Czyli co, jeżeli byśmy zabili swoją gospodarkę, to co, pójdziemy do Moskwy i powiemy, pani Putin, proszę nam sprzedać zboże? No ktoś powie, no ale przecież można kupić sobie gdzie indziej. No jedna Rosja nie robi. Jedną trzecią eksportu ma, także ma bardzo dużo. No oczywiście, jeżeli my zabijemy, cały czas będziemy zależni od cen i przede wszystkim od dostaw. I nie chcemy chyba powtórzyć błędów. Proszę zobaczyć, jak duży wysiłek podejmują kraje, gdzie nie mają rolnictwa ze względu na warunki pogodowe, a mają duży kapitał. Kraje arabskie. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, wcześniej jeszcze za Kaddafiego Libia. Przecież Kaddafi budował całą rzekę, czyli ze źródeł z południowej Libii, gdzie nie były zamieszkane, budował do północy, żeby nawadniać pole i stać się niezależny żywnościowo. I to samo robi Arabia Saudyjska. Słynne, proszę sobie wpisać w Google farmy Circle Farm albo farmy okrągłe, ponieważ oni, mając system nawadniania, tworzą takie na pustyni wielkie okręgi, ponieważ tak działa deszczowanie tych upraw. A proszę zobaczyć, jakie oni podejmują tytaniczny wysiłek, żeby być niezależni. Nie robią tego, żeby wydać pieniądze czy wylać wodę w piasek, tylko robią, ponieważ rozumieją istotę zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego.
I pozostaje mieć tylko nadzieję, że i w Polsce to zrozumienie o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, o tym, że jedziemy wszyscy na tym samym wózku, mówiąc bardzo już kolokwialnie, ale że to jest nasza wspólna sprawa i nasz wspólny interes, że to zrozumienie też będzie. Jeszcze na zakończenie może, tak bardzo szeroko spojrzeliśmy na problem, ale pan jest również rolnikiem. Mamy teraz taki okres przymrozków, no jest wyjątkowo zimno, prawda, jak na kwiecień. Część rolników już chyba też jakieś uprawy polowe zaczęła robić, a okazuje się, że nagle, bo miała nadzieję, że już przyjdzie ciepły okres, jak ta sytuacja wpłynie i może wpłynąć na sytuację rolników, pewnie chyba szczególnie sadowników.
Wszystko, co kwitnie. Rzepaki, właśnie głównie owoce teraz, czyli tutaj dobrze pani redaktor powiedziała, że sadowników, w zależności od regionu, największe pasy mrozu przechodziły w takiej formie litery L, przede wszystkim południe kraju, o dziwo, gdzie Wrocław zawsze jest jednym z cieplejszych miejsc w kraju, czyli tutaj ten pas Wrocław-Lublin plus Wielkopolska zostały najmocniej dotknięte przez te przymrozki. Faktycznie filmiki, jak na przykład rzepak był tak zmrożony, że nie wiem, czy państwo widzieli w internecie, często są eksperymenty, że wrzuca się na przykład jakiś przedmiot, choćby różę do ciekłego azotu, ona się później rozkruszy dosłownie jak szklanka i to samo z rzepakiem, jak facet na polu go dosłownie łamał jak paluszki. Zmierzam do tego, że straty regionalne mogą być bardzo wysokie w skali kraju. Nie straszyłbym żadną klęską głodu, ponieważ zboża są wytrzymałe na takie temperatury. Zresztą proszę pamiętać, że musiałoby to dotknąć całą Polskę, a tutaj bardziej mówimy o regionalnych przymrozkach. Aczkolwiek no faktem jest, że pogoda jest wyjątkowo niesprzyjająca, choćby zapylenie będzie dużo niższe. Redukcja plonu na pewno nastąpi.
A jeżeli nastąpi redukcja plonu, to prawdopodobnie przełoży się to też na ceny produktów, no ale już jak będzie, to okaże się za jakiś czas. Pan Karol Olszanowski, analityk rynków rolnych, ekonomista, rolnik, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.